Gościem Poranka Wnet jest pan Piotr Małecki, założyciel, prezes, szef wielu portali, między innymi portalu Defans24. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, witam pana redaktora.
O tym bezpieczeństwie możemy porozmawiać, wielkie spotkanie liderów Unii Europejskiej w Paryżu, ta chęć odbudowy przemysłu zbrojeniowego w Europie. Myśli pan, że jak Europa realizuje projekt Zielonego Ładu, czy przy okazji można odbudować jednocześnie przemysł zbrojeniowy w Europie?
No ja myślę, że doskonale sobie wszyscy zaczęli wreszcie zdawać sprawę, że czy Zielony Ład, czy inne mniej lub bardziej realistyczne pomysły nie mogą stać w sprzeczności z realiami, w których się właśnie Europa znalazła. Nie tylko Polska, ale nie tylko wschodnia flanka, ale cała Europa. Zagrożenie jest bardzo realne. Przemysł zbrojeniowy jest... Europejski przemysł zbrojeniowy jest w bardzo kiepskiej sytuacji. Mamy bardzo dużo do nadrobienia. Linie produkcyjne na wiele komponentów zostały wygaszone, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Brakuje bardzo wiele, żebyśmy mieli samowystarczalność, czy nawet jeżeli nie całkowitą, to w dużej mierze odporność w oparciu o własny przemysł.
Ale jeżeli dobrze, może teraz świat się zmienił, ale kiedyś tak było i może tak jest teraz, że do produkcji zbrojeniowej jest potrzebny stal, do produkcji stali jest potrzebny węgiel, czyli te wszystkie wysokoemisyjne, cały wysokoemisyjny przemysł powinien zostać odtworzony w Europie, żeby Europa mogła się dozbroić. Tak jest, czy nie?
Jeśli chodzi o przemysł wysokoemisyjny, typu właśnie huty, jeżeli tutaj o tym pan mówi, tak, to nie jest, z tym nie jest jeszcze akurat tak najgorzej w samej Europie. Dużo gorzej jest z materiałami typu na przykład chipy, typu różnego rodzaju komponenty do produkcji amunicji, bo to nie jest, żeby wyprodukować amunicję, to nie jest tylko nasypanie prochu i spłonkę, czy założenie na to kuli. To jest dosyć skomplikowane. Europa w dużej mierze pozbyła się różnego rodzaju zdolności produkcyjnych w tym zakresie, albo zostały one ograniczone. A postawienie takiej linii produkcyjnej nie trwa miesiąc czy dwa, tylko to są minimum dwa lata.
Czyli Europa może poprosić Władimira Putina, żeby chwileczkę poczekał, jeżeli ma takie intencje, żeby zaatakować Europę, bo Europa potrzebuje ilu lat na to, żeby odtworzyć ten przemysł?
No, żeby całkowicie odtworzyć, to ciężko mi do końca powiedzieć, ponieważ świat się bardzo, bardzo zmienił i na pewno my potrzebujemy dzisiaj zupełnie innej technologii niż przemysł produkował w dużej mierze jeszcze 20 lat temu. Wojna na Ukrainie pokazała, z jak wielką dynamiką mamy do czynienia. Zupełnie była czym innym, inaczej wyglądała wojna w 2022 roku, a wygląda dzisiaj. Po prostu jest inna dynamika, innego rodzaju sprzęt, bo inaczej się wszyscy na to przygotowują. Generał Załużny, niedawno odwołany szef sił zbrojnych Ukrainy, powiedział, że innowacyjność produktu na polu walki w tej chwili to jest pół roku. Czyli po pół roku zmienia się już styl, sposób prowadzenia wojny, ponieważ jedna strona z drugą tak szybko się dostosowują, adoptują i przygotowują.
I ta broń, która była skuteczna miesiąc temu, przestaje być skuteczna po miesiącu, tak, dlatego że system obronny zaczyna wiedzieć, jak funkcjonować, ale patrzę na portal Defans24, czwartkowy przegląd mediów. Rosyjska zbrojeniówka chce podwoić produkcję. Czyli Rosjanie po prostu przestawili swój przemysł na przemysł wojenny i właściwie produkują dużo więcej i, tutaj znak zapytania, dużo lepiej niż Europa.
Czy lepiej, to mogę powiedzieć, że nie, na pewno nie, natomiast czy więcej, tak. Ostatnie miesiące wojny na Ukrainie pokazały, że mamy do czynienia, liczy się też oprócz jakości sprzętu, liczy się też ilość. Myśmy byliśmy karmieni przez lata różnego rodzaju dywagacjami, rozmowami i kolejnymi scenariuszami, do jakiej wojny my się mamy przygotować, tak? wiele osób, w szczególności no na przykład przedstawiciele różnego rodzaju związków zawodowych, którzy dbali o swój interes, o zachowanie status quo, czy różnego rodzaju też generałowie przyzwyczajeni na przeróżnych rodzaju kursach do pewnego kanałowego, że tak powiem, myślenia. Oni się przygotowywali do wojny, która była albo może być. Ja pamiętam moją rozmowę w 2020 roku z jednym z polskich generałów w służbie czynnej, który był wtedy, który mi powiedział: wojna konwencjonalna nam nie grozi, to są mrzonki. My się musimy przygotowywać do, jeżeli już, to zielone ludziki, wojna w obszarze cyber. To nam grozi w pierwszym uderzeniu. Nikt rozsądny się nie zdecyduje na konwencjonalne uderzenie, tak? Wystarczyło 2 lata. 2 lata. Było myślenie u nas kategoriami jeszcze Krymu i wojny z 2014 roku. Wszystko jest bardzo dynamiczne, bardzo szybko się zmienia.
Pod koniec albo pod koniec rządu Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany, wiele zakupów dokonała polska armia, czy to w Ameryce, czy to w Korei Południowej. Nie wszystkie są zrealizowane, ale sens tych zakupów był jaki?
No, sens był bardzo szybkie, tam gdzie jest możliwe, kupowanie sprzętu, żebyśmy się dozbroili już tu i teraz. Mówię już tu i teraz, ale to są i tak w najlepszym przypadku długie miesiące oczekiwania, tak? Chociażby nawet jeżeli mielibyśmy kupować sprzęt z półki, tak jak kupiliśmy jakąś partię czołgów czy armatochaubic z Korei Południowej, to sam transport jest po prostu problematyczny i dzisiaj widzimy przy problemach na Morzu Czerwonym, że z dnia na dzień nam ten transport się o 30 dni wydłużył, prawda?
Ale te transporty dojeżdżają do Polski?
W tej chwili pierwsze partie tego sprzętu, który był dostępny, dojechało. Dojechało kilkadziesiąt czołgów K9, armatochaubic z Korei. Natomiast no, reszta jest w trybie zamówiona i trwa ich produkcja. To wszystko niestety trwa.
A jak w ogóle wygląda z systemem antyrakietowej ochrony, z systemem Patriot? Te Patrioty są, chronią nasze miasta, nasze lotniska, naszą infrastrukturę, czy ich nie ma?
Nie, no, mamy zakupione pierwsze baterie, dotarły do Polski. Natomiast to wszystko są ilości homeopatyczne. No, to znaczy Ukraina posiadała dużo lepszy system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej niż obecnie posiada Polska. I tu musimy sobie jasno powiedzieć. Nie ma mówienie o jakiejś mitycznej kopule, parasolu ochronnym, który nas ochroni, tak jak częściowo politycy przez lata, no, karmieni trochę, myślę, też pewnego rodzaju mrzonkami serwowanymi przez naszych, czy to sojuszników, czy różnego rodzaju lobbystów, czy też ekspertów, którzy byli gdzieś tam zatrudnieni, no, ulegli tej pokusie. Nie ma czegoś takiego jak szczelna system, że nas nic nie dotknie. Nie ma tego ani Ukraina, chociaż ma dużo lepszy, jeszcze raz powtórzę, ten system niż Polska. My mamy ogromne lata opóźnień, mamy ogromny dług technologiczny, jeśli o to chodzi.
Ale dlaczego?
Dlaczego? To jest pytanie skierowane powinno być do ostatnich 20 przynajmniej lat wszystkich polityków, wszystkich opcji rządzących.
Czyli tych zapóźnień nie poprawiła, nie zmniejszyła dobra zmiana?
Częściowo, znaczy zrobione zakupy, zrobione zamówienia, programy, ja przypomnę, programy modernizacyjne określone zostały bodajże w 2014 roku jeszcze przez rząd Platformy i PSL-u, przez pana ministra Siemoniaka. Później ta zmiana, rządy dobrej zmiany niejako czekały, wywróciły wszystko. W 2016 roku mieliśmy strategiczny przegląd obronny, gdzie została dokonana na nowo korekta, że tak powiem, potrzebnych, niezbędnych zakupów. I od 2016 roku do 2021 roku tych zakupów, no, myśmy cały czas się zastanawiali, co robić. One były modyfikowane. One nie były kierowane, na przykład jeszcze wtedy był czas odpowiednio ukierunkować polski przemysł i złożyć zamówienia do polskiego przemysłu. Dzisiejsze zakupy z ostatnich dwóch, zakupy z ostatnich dwóch lat są robione na potrzebę chwili. I my jesteśmy w sytuacji, trochę mówiąc szczerze, bez wyjścia.
Czyli nie szyjemy garniturów, a spróbujemy łatać dziury, które w tym garniturze się pojawiły.
Dokładnie tak. Tak to można nazwać.
Patrzę na zegarek, jest 8:58, a jeszcze jeden tylko zaznaczymy ten ważny temat. O tym Przemysław Wipler mówił, że powstają nowe osiedla, a na tych osiedlach nie ma żadnego wymagania, żeby zrobić schrony, żeby zastanowić się, co by się miało stać, kiedy by naprawdę wybuchła wojna.
Ani na nowo budowanych osiedlach, ani w nowo budowanych tunelach, ani w nowo budowanych odcinkach metra. Po prostu państwo polskie zrezygnowało z tego wymogu, nigdy go w zasadzie nie wprowadzając. Państwa typu Szwajcaria, typu Finlandia mają cały system obrony cywilnej i czegoś, co się nazywa obrona powszechna. U nas wprowadzona obrona powszechna w 2020 roku pozostała pustym, w strategii bezpieczeństwa narodowego została zapisana. Od 4 lat jest pustym, nierealizowalnym zapisem. To jest prawda. Brak przepisów wykonawczych, brak zainteresowania. Ja przypomnę, że ustawa o ochronie, o obronie ojczyzny formalnie zniosła obronę cywilną, która i tak fizycznie w zasadzie nie istniała, bo nikt się tym nie zajmował przez lata. My nie mamy gdzie się schronić, my nie mamy wyznaczonych kanałów ewakuacyjnych. Nikt ze społeczeństwa nie wie, co oznaczają syreny, które wyją, a jak jest próbne wycie, to mamy wtedy komunikat z urzędów miast, który idzie, prosimy się nie stresować, to są ćwiczenia. Kiedyś zapytałem jednego z twórców, czy z osób, które kierowały obroną cywilną, czy on wie, co oznaczają poszczególne sygnały wydawane przez syreny w czasie ćwiczeń. Nie wiedział. Skąd ma wiedzieć zwykły obywatel? Książeczka, nie mamy żadnej edukacji w tym zakresie. Wydana 2 lata temu bodajże książeczka bezpieczeństwa i pierwszego poradzenia sobie w momencie kryzysu przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie dostała żadnej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i była dystrybuowana tylko internetowo, gdzie jako Defense wspomagaliśmy tą dystrybucję po prostu, żeby do jak szerszego grona obywateli dotarła. My nie potrafimy sobie poradzić w sytuacji jakiegokolwiek kryzysu, nie mówiąc już o wojnie.
I tym optymistycznym akcentem kończymy poranek wnet. Piotr Małecki, założyciel, prezes, szef Defense24 i innych Cyberbezpieczeństwo 24, Energetyka 24.
Infosecurity 24.
Infosecurity 24, dużo tych tak portali, dużo tych wiadomości. Jest godzina 9:00, za chwilę Jakub Duszak usiądzie na miejscu pana prezesa i powie państwu, co słychać na świecie, co się na tym świecie zmieniło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Po poranku wnet studio Wilno, bo dzisiaj jest czwartek, potem raport z Kijowa, a potem do studia wróci Łukasz Jankowski. Tak to będzie wyglądać.